świętych obcowaniach i pobożnościach.
Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Nowe przykazanie podaję wam, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto miłuje brata swego w światłości, mieszka i nie ma w nim zgroszenia.
Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. W nadziei radośni, w uścisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebie, okazujcie gościnność.
Bracia, żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Jeśli można, ile z was jest ze wszystkimi ludźmi, pokój mieć.
Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być święty w obcowaniach i pobożnościach?
Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własną, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Więc za przykładem świętego, który z was przywołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobnie jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony swoim działaniem.
Thank you.
się, wtedy to wszystko ma rozpłynąć. Jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach?
Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi bądąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Więc za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnożą, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Proszę o was wtedy, bracia, przez litość Boże, abyście stawali ciała Boże wasze wiarę żywą, świętą, przyjemną, Bogu.
Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach?
Umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagazy w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek.
Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań.
Dziękujemy. Dziękujemy młodym za występ. Teraz będziemy mieli część, będziemy mieli kilka chwil, które będą poświęcone na śpiew i na chwałę Panu. Tą część będzie prowadził brat Paweł Wójski.
Kuba Szumowski, jesteś tutaj? Trzeba rzucić pieśń. Braterstwo, zaśpiewajmy pierwszą pieśń. Pieśni będą wyświetlane z rzutnika na tej sali, jak również na tamtej drugiej. Pieśń Jak cudowne to spotkanie. Jak cudowne to spotkanie. I w rzeczywistości tak naprawdę ono jest cudowne. Kolejne cudowne spotkanie przy śpiewie, przy czytaniu Pisma Świętego, przy takim pięknym występie naszych dzieci, już mogę powiedzieć, że naszych, bo również i moje tam występowało. Z tego się strasznie cieszę. Może trochę jeszcze mało zaangażowane, ale bardzo piękna społeczność, braterstwo. Pan Jezus mówi, że gdzie się was zbierze dwóch albo trzech w imieniu moim, tam jestem pośrodku was. Dwóch albo trzech, a nas tu jest ilu, braterstwo? Troszeczkę więcej. Dwa zera, może jeszcze więcej, no, dwa zera dorzucić do tej trójki nawet. Dla ludzi, którzy chcą iść za naszym Panem, za Bogiem, to co może być piękniejsze, jaka rzecz może być piękniejsza niż to, żeby spotkać się i czytać Słowo Boże. Nie powinno być żadnej piękniejszej rzeczy, jak tylko to, aby skupić się na tym, jakimi mamy być. Aby zastanawiać się nad tym, co ta Biblia nam mówi, i wprowadzać te słowa, te rzeczy, które są tam prawdziwe, wprowadzać w nasze życie, starać się je zastosować. A często jest tak, powiem braterstwu szczerze, że często jest tak, że u mnie zostaje to na płaszczyźnie czytania. Często jest tak, że po konwencji, po nabożeństwie jest ta chwila zastanowienia, a potem wracam do dni powszednich i staję się w rzeczywistości innym człowiekiem. Staję się człowiekiem, którym nie powinienem być. I mam tego świadomość. Mam tego świadomość, a jednak tak się ze mną dzieje. Ale mam też świadomość, że Bóg jest taką istotą, jest istotą cierpliwą i nie odrzuci nas po naszym pierwszym upadku, nie odrzuci nas po naszym drugim, po naszym 7, 30 i 50 nawet. Pod jednym warunkiem, że my tak naprawdę, będziemy chcieli naprawić nasz błąd. Nasze uchybienia, nasze grzechy. Musimy chcieć je naprawić, mimo tego, że na tym samym punkcie upadniemy po raz drugi, po raz trzydziesty. Musimy chcieć się zmieniać. Musimy prosić naszego Boga o zmiłowanie, bo bez tego, bez zmiłowania, to do niczego nie dojdziemy. Bracia mili, w wierze trwajmy. Następna pieśń. Sam toruje drogę moją.
Pan Jezus sam toruje drogę.
Sam pomaga w życiu ze swoim Ojcem Bogiem. Dotykamy w naszym życiu różnych problemów, spotykają nas różne doświadczenia i te dobre, i mniej przyjemne. Zdarzenia. Dotykamy rzeczy, których tak naprawdę być może niekiedy nie chcielibyśmy dotykać. Wolelibyśmy, aby nas ominęły, aby przeszły gdzieś obok. Aby być może nawet dotknęły kogoś innego, ale nie nas. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego nie jechałem, nie wyjechałem 2 minuty później, nie doszłoby do tragedii. Ktoś inny, dlaczego ja muszę nieść krzyż i cierpieć z powodu mojego upośledzonego dziecka? Dlaczego to właśnie mnie dotknęło? Jeszcze inny, dlaczego akurat ja, dorastająca dziewczyna, dorastający chłopak, straciłem ojca lub matkę? W momencie, kiedy tak naprawdę ich potrzebowałem, kiedy tak naprawdę to oni mieli mi pokazać, jaką drogą mam iść, którędy mam iść, aby być dobrym człowiekiem. Dlaczego to mnie dotyka? Takie przykłady nie są nam obce. Takie przykłady dotykają nas na co dzień. Co wtedy czujemy? Daniel.
Paweł poprosił mnie, żebym podzielił się świadectwem do swojego życia i żebym opowiedział historię o tym, jak umarł mi tata. Opowiem wam, jak to bywało. To może być pociechą dla tych, którzy w młodym wieku mają różne swoje zmartwienia. Ja miałem wtedy 20 lat, byłem człowiekiem, który wkracza w życie, kiedy życie się rozpoczyna. Marek, mój brat, miał 17. Kształtowaliśmy się wtedy, dyskutowaliśmy o różnych rzeczach. Oczywiście, jak to młodzi ludzie z rodzicami, nie zawsze mieliśmy te same poglądy. Fryzury się nie podobały i sposób, w jaki się ubieraliśmy. I wtedy tata zaczął gorzej słyszeć na ucho i jego słuch się pogarszał. Słuch był coraz gorszy. Potem musiał wylądować w szpitalu, gdzie po niedługim czasie okazało się, że problemem nie jest słuch, nie są narządy słuchu, ale problemem jest guz, który jest ulokowany w mózgu i którego się nie da operować. I to są takie momenty, wiecie, kiedy lekarz prosi, żeby usiąść, zanim to powie, co ma to powiedzieć. Trzeba usiąść, bo różni ludzie reagują. I opowiada o tym, że właściwie to jest kwestia czasu, żeby się przygotować na to, że tata będzie powoli tracił władzę nad całym swoim ciałem, że będzie sparaliżowany najpierw z jednej strony, potem to wszystko będzie układać inaczej, że to wszystko będzie coraz gorzej i trzeba się na to przygotować. Był w szpitalu 40 dni. Tyle to trwało, kiedy wylądował najpierw właśnie z tym słuchem, a potem było coraz gorzej, tak jak to przepowiadali lekarze. To były też inne czasy, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Tutaj wielu z Was wie, jak kiedyś wyglądała służba zdrowia. To była na początku miła, sympatyczna sala, a potem tata wylądował na sali, która była poczekalnią śmierci, gdzie wszyscy, którzy tam leżeli, to była kwestia dni, kiedy kolejni pacjenci byli wynoszeni stamtąd i w tej sali leżeli. Tam się powoli z tą śmiercią musieliśmy wszyscy oswoić. Ja też. Jak byłem młodszy, byłem wrażliwy na śmierć. Potem jak przy mnie umarł sąsiad z łóżka, skończyłem z tatą obierać jabłko, zjedliśmy to jabłko i powiedziałem pielęgniarkę, że ten pan już chyba nie oddycha. Człowiek się do tego przyzwyczaja i trudno było patrzeć na tatę, nie ze względu na jakąś taką litość, tylko na to, że to był twardy chłop. To był, wiecie, taki duży człowiek, i który potem nie mógł ruszać ręką, kiedy to ciało zaczęło mu odmawiać posłuszeństwa, to było ciężko na niego patrzeć, że on taki twardy człowiek po prostu, który, wiecie, miał wielką taką rękę, był całe życie, no, pracował też fizycznie i nagle to ciało przestało mu służyć. No to było smutne, to nie było fajne i w takich momentach człowiek się staje bardziej pobożny. Człowiek wtedy musi się trochę zacząć inaczej modlić, trochę musi inaczej myśleć o sobie, o tym wszystkim, co go spotyka. My nie byliśmy na to przygotowani, bo na takie rzeczy trudno się przygotować. Trudno, żeby 17-letni, 20-letni chłopak byli przygotowani na to, żeby ponieść całą swoją rodzinę. Pewnie wiele też patrzę z perspektywy czasu, że rzeczy zrobiliśmy nie tak. Dzisiaj pewnie też może bym się odważniej trochę modlił do Pana Boga, może bym inaczej jakoś tą sprawę przedstawiał. Wtedy byliśmy w tym bardzo, wszyscy bardzo nieporadni. Ale człowiek wtedy musi pewne rzeczy w sobie przeorganizować. I mówię, staje się człowiek bardziej pobożny. W końcu po tych 400 dniach tata umarł. I było widać, że coś ważnego w moim życiu się wydarzyło. Kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy wychowani w domach chrześcijańskich, tak, to życie płynie swoim torem, myślimy, wszystko ma swoją kolej, ale czasami bywa tak, że czekamy na jakiś impuls od Pana Boga, na jakiś bodziec, żeby nam pokazał, że jesteśmy dla Niego ważni, że ma wobec nas jakiś zamiar. I wtedy myślałem, że ja już nie mogę czekać na dalsze znaki. Że ja nie mogę czekać nic więcej. Pan Bóg dotyka mojego życia w sposób najbardziej osobisty i bolesny. I pomyślałem, na co mam czekać, aż mnie zabije? I myślałem, że coś trzeba zrobić. To nie jest takie dokładne rozumowanie. Ja może nie jestem człowiekiem wielkiego intelektu, który ma wszystko przemyślane. Jest takie przeświadczenie, że coś trzeba zrobić. I tą pierwszą myślą jest tak, że na najbliższej konwencji trzeba szukać konwencji, gdzie będzie chrzest. Nie wiem czemu, nie wiem po co, ale wiem, że trzeba szukać konwencji, na której będzie chrzest. Ponieważ musieliśmy przejąć właściwie obowiązki mężczyzny w domu. Być głową domu. I być głową domu nie tylko tą organizacyjną, człowiek myśli, że tak naprawdę musisz być głową domu taką duchową. A tych rzeczy samemu się w życiu nie uciągnie. To życie bywa takie nieprzewidywalne, takie trudne, że kiedy się na to całe życie rzucimy samemu, to polegniemy w tym czy w innym miejscu. I trzeba to życie zainwestować w dobrą rzecz, trzeba go zainwestować w jakiś rodzaj służby Bożej, jakkolwiek by to nie miało być. I wtedy na konwencji w Łazach odszukałem brata Sygnowskiego i powiedziałem mu, że nie wiem, czy są inni kandydaci, ale jakby była możliwość, to jest jeden kandydat, który chciałbym przyjąć chrzest. Oczywiście nie wszystkie problemy w życiu wtedy się skończyły, ale to było dobrze, że to się tak wydarzyło. Dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to w ten sposób. Jest taka piosenka, bardzo lubię taką piosenkę Grzegorza Turnała. Jestem synem mego ojca, jestem ojcem mego syna. Szczególnie teraz, po 20 latach od tych wydarzeń, czasami trochę tego taty brak. Może teraz, może po 20 latach łatwiej jest się o tym mówić, niż kiedy było to świeże. Ale jak patrzę na innych ludzi, na Piotrka Kubica, który ze swoim tatą debatuje o samochodach i rozmawiają, sami się tym wspiera, czy z innymi, którzy przejmują rzeczy po swoich rodzicach, kiedy po rodzicach mogą przejąć jakiś spadek taki intelektualny, czy nawet jakąś, nie wiem, firmę, działalność, to patrzę na tym czasami z pewnym rodzajem takiej delikatnej zazdrości, albo też żałuję też, że tata nie miał okazji poznać naszych dzieci, które są wspaniałe i dobre. Z drugiej strony chcę przyjmować wszystkie wyroki Boże takimi, jakie one są. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, jakim byłbym człowiekiem, gdyby nie to doświadczenie poniesienia odpowiedzialności za rodzinę odpowiednio wcześnie. To, że jestem tym, kim jestem, ukształtowało mnie to, że tata odszedł tak wcześnie. I muszę też chyba za to Panu Bogu dziękować. Nie wiadomo, jak losy moje i mojej rodziny by się dalej potoczyły. Więc przyjmuję to z rodzajem dziękczynienia i wdzięczności. Wielu rzeczy się nauczyłem, wielu rzeczy. Imponują mi ludzie twardzi, takim jak był mój tata. Ja właściwie, muszę powiedzieć, nie bardzo go nawet znałem, ponieważ wiecie, jak się zna rodziców. Do pewnego wieku czasami się z nim trochę walczy, ale nie znałem go jako takiej osoby dojrzałej. Teraz bardziej słucham opowieści o ludziach, którzy znali go jako młodszą osobę i chętnie je szukam, bo odszukuję w sobie kawałka taty, to, co we mnie jest z Janka Iwaniaka. I chcę zobaczyć też w moim synku Janku Iwaniaku kawałek też taty, tej takiej twardości, która jest w tych góralach, a z drugiej strony takiej miękkości i delikatności. I chciałbym, żeby to, co Pan Bóg nam wszystkim daje, co mnie dał, wykorzystać jak najlepiej i być taki jak Janek Iwaniak senior, o którym pewnie można było powiedzieć trochę tak jak o Janie Chrzcicielu. Kogo przyszliście oglądać? Męża w gładkie szaty odzianego? On czasami coś powiedział dosadnie, on czasami powiedział coś bardzo zdecydowanie. I w zborze też parę razy musiał przepraszać, ale to był szczery człowiek. I ja chyba też taki chcę być. Nie chcę być człowiekiem dyplomacji i gładkich słów. I dlatego nie gniewajcie się, jeżeli czasami mówię to, co myślę. Z drugiej strony chciałbym mieć też tej umiejętności. Tata jeszcze miał to do siebie, że był człowiekiem czynu, to czego mnie brakuje. To nie był człowiek, który dużo mówił. Ja może więcej dużo niż tata mówię. On nie mówił dużo, on pracował, on robił, on miał ręce całe spracowane. I to bym chciał ponieść. Myślę, że każdy z nas może poszukać w swoim otoczeniu, swoich bliskich, coś, co jest dla niego ważne, co jest dobre i niech je niesie dalej, niech pielęgnuje to w sobie, póki to ma. Dziękuję.
Dziękuję, Daniel. Zapomnij o smutku, bo każdy go ma. naszym życiu również takie chwile, takie, które unoszą nas gdzieś wysoko do nieba. Przynajmniej ja w swoim życiu takie chwile mam. Takie chwile miałem i takie chwile mam i wierzę w to, że takie chwile będę miał. I myślę, że nie tylko ja, tylko braterstwo, myślę, że wy też takie chwile macie. Chciałoby się wtedy krzyczeć z radości, opowiadać o tym momencie naszego uniesienia. I powiem braterstwu, że tak, o tym trzeba rozmawiać, o tym trzeba mówić. O naszych chwilach smutku, o naszych chwilach radości. Opowiadać i tym pobudzać, zmobilizować innych do działania dla Chrystusa, do działania dla Boga. Trzeba się cieszyć z tego, że jest tak cudowne spotkanie jak dzisiaj. Trzeba się cieszyć z momentu nowonarodzonego dziecka. I trzeba się cieszyć z momentu naszego nawrócenia. Z momentu, w którym Bóg pokazał nam inne życie, otworzył przed nami nasze mieszkanie. Pokazał nam, słuchaj, nie tędy droga. Ja pokażę ci, gdzie jest mieszkanie, w którym ty możesz zamieszkać. Tak, Marka?
Jak działa w naszym życiu, jak działa w życiu każdego z nas i jak działa od roku w moim życiu. I ja sama nie wiem, od czego zacząć, bo jak Pan Bóg zadziałał w moim życiu, to nie da się opisać w słowach, ale to wielka jego moc jest. Bo każdy ma inną drogę, każdy ma inne zbieranie doświadczenia w swoim życiu, każdy ma inną drogę do Pana Boga, do poznania Pana Jezusa. Czy to przez śmierć właśnie bliskich, czy przez różne choroby. Czy tak jak u mnie, zbierając plecak jakieś grzechy, błota w tym świecie. I w pewnym momencie właśnie staje Pan Jezus na drodze, gdzie właśnie zabiera nas i zdejmuje ten plecak. Choć nieraz wołał do mnie, ale jakoś odwracałam swój wzrok i szłam swoją drogą. Ale w końcu tak zawołał, że nie wiem, po prostu to samo we mnie działało. Po prostu tego nie przyspajał. Nawet pokuta, na pewno to, że jestem brudna, czułam się strasznie brudna. Tak ciężko mi było, dopiero poczułam ten właśnie plecak moich grzechów, że mi ciąży. I to, że ja już chcę iść za Panem Bogiem, bo On przemówił do mnie przez Słowo. Pokazał mi, że zna mnie doskonale, że On mnie słyszy, że On zna mnie lepiej niż ja sama siebie. Wtedy już powiedziałam, Panie, ja już nie chcę wracać do tego. I mówiłam się. Przy tym radując się, jak Pan Bóg chciał we mnie, jak pobudzał mnie do modlitwy przy innych. Chciałam się modlić, choć tak jak mówię, rozum tego nie przyswajał, po prostu modliłam się. Ale jakoś czułam się tak brudna, że przychodzę do Pana Boga, żeby mnie przebaczył, jakoś tego. No ale zesłał swojego anioła, taką siostrę, która zwiastowała mi Ewangelię, opowiedziała mi o Panu Jezusie. I wtedy po prostu rozlodowało się serce moje, że mam odkupienie, że jego krew przelała się też za mnie i że przyszedł leczyć chory. Tak już wtedy postanowiłam pójść za Jezusem. I to taką mocą Pan zaczął działać we mnie. To jest coś cudownego było. Czasem młodzi na przykład się bardzo martwią o to, kiedy wybierają tą drogę, już naprawdę, że powrócą do jakichś tam dawnych uczynków czy coś, ale to jest nasza wiara i to jest moc Boża w nas działająca i Duch Święty, i my jesteśmy zapieczętowani, że On nam pomaga i naprawdę nie chce nam się wracać do tamtych rzeczy, jeśli naprawdę pragniemy i Oddajemy się Panu z całej siły. I można powiedzieć, że mam rok teraz, bo stary człowiek naprawdę przeminął i sama tego nie mogę pojąć, jak wielkość jest Boga i wszyscy nie możemy tego pojąć. Ale to jest cudowne i raduję się z tego i życie jest piękne. Życie jest pełne miłości, cierpliwości, pokory. Choć zawsze jest tylko za mało, zawsze chcemy więcej, bo wiem, jaki jest wzór w Panu Jezusie. Ale życie jest tak cudowne, bo wiem, że mamy tu łaskę i tak jak teraz patrzę w każdą osobę, wiem, że są tu bracia i siostry, że mają ten sam cel w życiu. Mimo tego, że może czasem nie mam jakiejś rodziny cielesnej, ale kto jest bratem moim i ten właśnie, kto idzie z Panem Jezusem i szczególnie się młodych, sobie chciałabym tak zachęcić oddania się w pełni Panu, nie troszczenia się o jakieś, o to, co zostawiamy, w tym, czym byliśmy, lub o, nie wiem, kolegów, koleżanki, bo ja miałam bardzo dużo przyjaciół w świecie, przyjaciół może tak nazwać kiedyś. Ale to wszystkim Pan Bóg już pomaga. On już troszczy się o nas. Nas prowadzi swoją dłonią i podpiera, choć tak marni jesteśmy. Może chcę jeszcze chwała Panu, chcę powiedzieć, że chciałam podziękować Panu Bogu, który tu jestem.
Amen. Spotkało kogoś z Was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem, a Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Wielką moc posiada modlitwa sprawiedliwego. Tak mówi apostoł Jakub, więc to musi być prawda. Moc sprawiedliwego potrafi bardzo wiele. Tylko tego trzeba chcieć. Trzeba chcieć rozmawiać z innymi, z ludźmi, którzy mogą nam pomóc. Mogą nam pomóc w naszych problemach. Trzeba chcieć rozmawiać o tym z samym Bogiem, sam na sam. I być szczerym wobec siebie i wobec Niego. Jak wiele może modlitwa, dowie się tylko ten, kto się modli. A czy my zawsze się modlimy? Bo ja muszę powiedzieć, że dzisiaj rano nie pomodliłem się. Nie tylko dzisiaj. A dlaczego? Bo takie jest moje ciało. Takie jest moje ciało i tak na mnie to oddziaływuje, że zapominam. Czy modlimy się do Niego, aby On nam pomógł? Czy nie próbujemy czasem sami rozwiązać naszych problemów według własnego naszego podejścia? A każdy z nas, każda potencjalna osoba, do której zwróci się być może właśnie ktoś taki, jak te dwie osoby, które tutaj występowały, aby podzielić się z nami, z ich radością, aby poprosić o modlitwę, bo są w problemach. Każdy z nas musi być gotowy na taką rozmowę. Na taką rozmowę, aby cieszyć się razem z Nim, aby płakać razem z Nim. Musimy być, braterstwo, przystaniami tutaj na tej ziemi, na tym zburzonym morzu, dla takich właśnie ludzi i dla nas samych. nim wyszedłeś dzisiaj z domu. Zaśpiewamy tą pieśń, braterstwo, ale zaśpiewamy trzecią zwrotkę i refren wspólnie razem, a pierwszą i drugą i refren zaśpiewają bracia tutaj, którzy na scenie byli.
Oh,